Agata Zielińska, dzień dobry. Dziś w poradach prawnych wracamy do tematu mediacji. Moim gościem jest dr Barbara Jadwiga Pawlak, certyfikowany mediator, negocjator i wykładowca akademicki. Czy z mediacji na różnych etapach można się wycofać, tak, ale już po podpisaniu mediacji nie?
To znaczy po podpisaniu ugody. To już jest inna kwestia, to już jest kwestia dalszej decyzji sądu. Natomiast my mówimy o mediacji. Mediacja zaczyna się od momentu skierowania przez sąd do mediacji. I teraz w momencie, kiedy sąd kieruje stronę do mediacji, ponieważ mediacja jest dobrowolna, to jest naczelna zasada mediacji. Każda ze stron może powiedzieć nie. Potem mamy poszczególne etapy mediacji, czyli pierwsze spotkanie u mediatora, monolog mediatora. I również każda ze stron może powiedzieć nie. Idziemy kolejnymi etapami mediacji. Spotkanie pojedyncze, spotkanie wspólne. Również każda ze stron może powiedzieć nie. Czyli tak naprawdę zasada dobrowolności mediacji polega na tym, że na każdym jej etapie mogę wstać, powiedzieć dziękuję i wyjść z mediacji, nie mówiąc dlaczego to robię. Mało tego, mediator nie ma prawa i nie powinien tego zrobić, aby w protokole z mediacji czy w sprawozdaniu z mediacji, czyli takim dokumencie potwierdzającym jak przebiegała mediacja, odnotować, która ze stron wstała, wyszła i dlaczego. Zasada tajności mediacji, poufności.
Czy mediatorem zostaje się od tak po prostu, czy trzeba się kształcić?
To zapytam inaczej. Może ja tutaj pozwolę sobie na zadanie pytania. Mediatorem w jakim sensie rozumianym przez panią redaktor? Czy mediatorem związanym z prowadzeniem mediacji profesjonalnej, czy mediatorem?
Tym profesjonalnym.
Okej, bo mediatorem w sprawach cywilnych w Polsce może być każda osoba, z wyjątkiem czynnego zawodowo sędziego. Natomiast jeżeli mamy tutaj do czynienia z mediatorem, który ma doradzać ludziom profesjonalnie, tak to określmy, to w mojej ocenie powinien on nabyć bardzo, bardzo dużo wiedzy. Przede wszystkim wiedzy dotyczącej siebie. Dlatego, że jeżeli mediator nie będzie znał swoich reakcji, swojego podejścia do kwestii nie tylko mediacji, ale wszystkich kwestii psychicznych związanych z relacjami międzyludzkimi, to może mieć problem z tą mediacją i przede wszystkim nie pomoże ludziom. Tutaj bardzo ważne są dwa aspekty. Aspekt psychologiczny mediatora, czyli wiedza z zakresu psychologii, wiedza z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych, wiedza z zakresu emocji, zarządzania emocjami. Aspekt biznesowy, czyli aspekt zwłaszcza mediacji gospodarczych dotyczących kwestii ekonomicznych i przede wszystkim aspekt prawny dotyczący wiedzy prawniczej, bo w sprawach profesjonalnych, tak jak pani wcześniej zauważyła, pani redaktor, każda mediacja kończy się ugodą. A ugoda to jest dokument, który jest potem weryfikowany przez sąd. Badania również pokazały, że dużym problemem w mediacji była kwestia sposobu sporządzenia tych ugód i możliwości raz zatwierdzenia przez sąd w późniejszym czasie, dwa wyegzekwowania. Dlatego jakby te trzy elementy wiedzy, psychologiczna, ekonomiczna, prawnicza, pomijam już mediację międzykulturową, prawda, bo jest taka mediacja, gdzie mamy do czynienia z ludźmi z różnych kręgów kulturowych i tutaj w mojej ocenie potrzebne są również dodatkowa wiedza, wiedza z zakresu danego kręgu kulturowego.
To są te transgraniczne mediacje?
Transgraniczne, tak? Wielokulturowe, różnie są nazywane, no i przede wszystkim wiedza językowa. O co chodzi w mediacji? Chodzi o to, żeby przekaz w mediacji skierowany do stron dotarł do nich w niezmienionej wersji, czyli w mediacjach transgranicznych, w mediacjach wielokulturowych mamy sytuację tego typu, że osoby zazwyczaj władają innym językiem. I nawet jeżeli mediator zna ten język jednej i drugiej strony, mało tego, jeśli nawet zna język angielski jako ten najbardziej popularny w komunikacji, to powinien mieć pewność, że używa takich sformułowań w tym języku, że jedna i druga strona rozumie ich znaczenie w taki sam sposób.
No właśnie, tak sobie pomyślałam, te mediacje transgraniczne, to przecież chyba też jest ich coraz więcej. Przypuszczam, że może być zapotrzebowanie na nie, bo niejednokrotnie jest tak, że rodzice mieszkają w jednym kraju, potem się rozjeżdżają, mieszkają w różnych krajach, a jest rodzina, są dzieci, tak? Też są rozwody, prawda?
Zgadzam się, to jest jeden z przypadków mediacji transgranicznych, gdzie jedna osoba mieszka w jednym kraju, druga osoba mieszka w drugim kraju. Ale mediacje transgraniczne, czy inaczej mediacje wielokulturowe, to również mediacje dotyczące ludzi z danego kręgu kulturowego mieszkających w tym samym kraju. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej i one będą coraz częstsze, więc tutaj dodatkowy element wiedzy mediatora, nauczenie się, jak funkcjonują poszczególne kręgi kulturowe, prawda? Czym się różnią kultury Dalekiego Wschodu od kultur europejskich, amerykańskich na przykład? Jaka jest kwestia czasu w kulturach? Jakie on ma znaczenie przy przełożeniu się na wszelkie kwestie negocjacyjne? Bo powiem inaczej, dla mnie mediacja to tak naprawdę są negocjacje z udziałem osoby trzeciej, czyli tego mediatora, który pomaga stronom się porozumieć. Wszystkie techniki mediacyjne tak naprawdę oparte są w większości na technikach negocjacyjnych. Więc ta cała wiedza z negocjacji międzynarodowych przydaje się bardzo mediacji wielokulturowej.
Tak właśnie nasza rozmowa uświadamia mi, że tych pól, gdzie mediacja może być podejmowana, jest bardzo dużo tak naprawdę.
Zgadzam się, bardzo dużo i ich będzie coraz więcej. Ja widzę mediację jako takie rozwiązanie problemu, zanim ten problem się rozwinie bardziej, jeżeli on już istnieje, albo zanim się pojawi, mówię o public policy mediation. Najlepszy dowód, jeśli chodzi o mediację, to jest na przykład kwestia spraw, sporów, gdzie mamy wiedzę techniczną, bądź wiedzę specjalistyczną. Mówię tutaj o sporach finansowych, mówię tutaj o sporach w sprawach budowlanych, czy o sporach w sprawach medycznych, gdzie tak naprawdę potencjalna osoba, która występuje z pozwem w tego typu sprawach, czy występuje w ogóle z jakąkolwiek inicjatywą w tego typu sprawach, nie mając tej wiedzy specjalistycznej, ba, nie rozumiejąc języka specjalistycznego, zdana jest tak naprawdę tylko na wiedzę sądu, ewentualnie na wiedzę biegłego w tym zakresie, której de facto nie jest w stanie zweryfikować. Dlatego tutaj mediacja, usiądźcie przy stole w momencie, kiedy problem się pojawi, jest bardzo istotna. A dlaczego są mi tutaj bliskie spory budowlane? Ponieważ miałam okazję występować na konferencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zeszłym roku i też mówiłam na temat mediacji, też dostałam bardzo ciekawe materiały od Rzeczników Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Inżynierów Budownictwa. Stąd wiem, że tutaj jest istotny problem związany z kwestiami porozumiewania się, czy specyfiki języka, specyfiki branży. Problem jest jeszcze o tyle istotny, nie tylko z perspektywy osoby poszkodowanej, czy potencjalnie poszkodowanej, czy tej, której się wydaje, że jest poszkodowana, bo to są różne odniesienia do rzeczywistości. Mm-hmm. Natomiast z perspektywy również wykonującego dany zawód, bo w dzisiejszych czasach, w czasach globalizacji, liczy się marka. W momencie, kiedy, zwłaszcza w kwestiach budowlanych, inżynier jest pozywany do sądu, czy duża firma budowlana jest pozywana do sądu, zostaje kwestia wiarygodności, kwestia marki. Proces sądowy trwa bardzo, bardzo długo. Mediację można prowadzić przy utajnieniu jej, prawda? Strony mogą przyjąć klauzulę tajności prowadzenia tejże mediacji. Rozwiążą spór i nie ujrzą światła dziennego, czyli w tym momencie druga strona jest w jakiś sposób chroniona markowo. Tak bym to widziała.
To na koniec zadam takie pytanie, co zrobić, żeby ta mediacja była coraz bardziej powszechna? Czy możemy coś zrobić? Czy to jest taki naturalny proces, no, na który po prostu potrzeba trochę czasu?
Wydaje mi się, że czas jest tutaj jak najbardziej potrzebny, ale również uświadamianie wszystkim istoty mediacji, pokazanie korzyści z tych mediacji, bo tak naprawdę mamy trzech beneficjentów mediacji. I należy, myślę, o tym mówić. Pierwszy beneficjent to jest ta osoba, która przystępuje do mediacji. Zazwyczaj obydwie strony, przy założeniu, że obie przystępują w dobrej wierze do tejże mediacji. Drugi beneficjent to jest wymiar sprawiedliwości, czy tak naprawdę sąd. Tutaj nie ma potrzeby wydawania wyroku, pisania uzasadnienia do tegoż, prawda, po wydaniu wyroku. Oszczędza się na kosztach sądowych, nie ma potrzeby powołania biegłych w tych specyficznych sporach związanych z choćby sprawami budowlanymi. No i trzeci beneficjent mediacji to mediator, który tak naprawdę powinien być zainteresowany w tym, żeby jak najwięcej, jak najlepszym profesjonalizmie przekazać swoją wiedzę potencjalnym klientom mediacji. Tutaj łączenie wiedzy prawniczej, psychologicznej, biznesowej w mojej ocenie jest niezbędne, żeby być dobrym mediatorem.
Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Moim i Państwa gościem dzisiaj była pani dr Barbara Jadwiga Pawlak, certyfikowany mediator, negocjator, a także wykładowca akademicki. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu bardzo.
A ja jeszcze tylko dodam, że można zasięgnąć właśnie porad dzwoniąc do dyżurujących adwokatów mediatorów. Numer telefonu to jest 632 78 12. Wcześniej oczywiście 42. Przypominam, od 15 do 17. Bardzo dziękuję za rozmowę.